to jest podcast Przystanek na gadanie, odcinek 10. Cześć, dzień dobry, tu Piotrek Michalski. Witam Cię w podcaście Przystanek na gadanie. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian, z którym będę rozmawiał o wejściu na najwyższy szczyt Europy, Mont Blanc. Porozmawiamy najpierw trochę o przygotowaniach, o takich kwestiach powiedzmy technicznych, o inspiracji, o doświadczeniu, jakie trzeba mieć. Sebastian trochę opowie też o sobie. Następnie Sebastian podzieli się poradą dotyczącą tego, jak warto się przygotować i co poleciłby każdemu, kto wybiera się na Mont Blanc, a także powie nam, ile kosztowała go cała wyprawa i jakie są jego dalsze plany podróżnicze. Zaczynajmy. Cześć Sebastian.
Cześć Piotrek.
Czy powiedziałbyś nam kilka słów o sobie, czy od dawna chodzisz po górach? Mhm.
Tak, jeżeli chodzi o moją karierę, nazwijmy to tak wyniośle, górską, to ona nie zaczęła się jakoś bardzo dawno temu, bo tak trochę bardziej zacząłem chodzić po górach na studiach. Wcześniej jakoś nie miałem wielu okazji, kilka może wycieczek szkolnych się zdarzyło, ale gdzieś tak od początku studiów czasami mi się zdarzało wybrać w Tatry, w Bieszczady, w jakieś Beskidy. Natomiast takie chodzenie na troszkę poważniej, żeby spędzać noce pod namiotem, żeby robić jakieś dłuższe trasy, takie ponad 100-kilometrowe, albo wchodzić na wyższe szczyty, no to można by powiedzieć, że tak 2-3 ostatnie lata. To pokrywają zdecydowaną większość moich najciekawszych wyjazdów. W kilku z nich mieliśmy przyjemność brać razem udział zresztą.
Tak, tak, zdarzało się. Czyli trochę tego doświadczenia masz.
Tak, tak. No w szczególności w ostatnich 3 latach. No, staram się przynajmniej raz na kilka miesięcy pojechać w góry. Raz w roku kilka nocy pod namiotem w jakiejś dłuższej trasie spędzić i jakiś jeden większy przynajmniej szczyt zdobyć.
Tak. A powiedz mi, bo tak, Mont Blanc to jest wysoka góra, bardzo wysoka. Powiedz mi, czy przed tą wyprawą miałeś takie doświadczenie właśnie wysokogórskie, czy tylko takie trekkingi bez, powiedzmy, takiego większego ryzyka, bez elementów wspinaczki, czy takich po prostu wyższych ścian?
Wiesz co, miałem troszkę ciężkich doświadczeń w górach, takich bardziej wymagających niż powiedzmy wejście na Giewont. Były jakieś tam wyjścia na wyższe szczyty w Tatrach, jakieś Świnice czy Orlą Perć. Z takich rzeczy mniej technicznych, a bardziej wymagających fizycznie, to miałem na swoim koncie kilka trekkingów, między innymi w Szwecji kilkudniowych.
W Sarku.
Tak, dokładnie, w Sarku, o którym opowiadałeś kilka podcastów temu, jak również właśnie w Szkocji na West Highland Way i w Yosemite Parku właśnie w Kalifornii. Natomiast jeżeli chodzi o inne wycieczki górskie, takie kilkudniowe, to też zdarzyło mi się chodzić w Rumunii i w Słowenii. I w każdych z tych podróży zdarzały się jakieś rzeczy, które były naprawdę wymagające, czasami się naprawdę bałem, bardziej lub mniej. Natomiast wszystkie one się bardzo różniły od chodzenia po Alpach i wchodzenie na Mont Blanc było zupełnie nowym doświadczeniem dla mnie.
To powiedz mi, to skąd pomysł na Mont Blanc? Czy to jest taka naturalna ścieżka, że po takich większych górach gdzieś tam w Polsce, czy takich dłuższych szlakach od razu ludzi pcha w Alpy, czy co ciebie motywowało?
Wiesz co, w moim wypadku to chyba zadziałało tak trochę lawinowo, nomen omen, bo jak już zacząłem trochę więcej chodzić po Tatrach, to zachciałem coraz trudniejszych rzeczy, więc zaraz na horyzoncie pojawiła się Orla Perć. Natomiast zbiegło się to w czasie z tym, że poznałem kilka osób, które zaczęły się parać właśnie alpinistyką, uczęszczać na kursach zimowych, wysokogórskich i właśnie robić szczyty typu Blanc czy Elbrus, więc również po prostu rozmawiając z nimi nabrałem takiej zajawki i zacząłem po prostu to organizować.
A powiedz mi, czy ty wiedziałeś, w sensie, czy byłeś świadomy tego, że to jest taka niebezpieczna wyprawa, no bo tam co roku giną ludzie i jakby czy ty miałeś tą świadomość tego i akceptowałeś to ryzyko?
Tak, jasne. Jakby miałem tego pełną świadomość. Raczej staraliśmy się nie dzielić tym z naszymi bliskimi jakoś w nadmiernym stopniu. Niemniej jednak miałem też świadomość tego, że Blanc, mimo że jest pod kątem ofiar najbardziej śmiercionośną górą na świecie, to na pewno nie jest najtrudniejszą i nie jest nawet najtrudniejszą w Europie. Tylko po prostu ilość ofiar na tej górze wynika z tego, że jest bardzo popularna. Więc z tysięcy ludzi, którzy tam podejmują próby wyjścia, zdarza się oczywiście jakiś mały odsetek w większości osób nieprzygotowanych, które padają ofiarami tego wyjścia.
Wyczuliście się przygotowani?
Tak, staraliśmy się minimalizować ryzyko na każdym możliwym stopniu, zarówno jeśli chodzi o jakieś przygotowania techniczne, kondycyjne wcześniej, jak i również podczas samej akcji górskiej. Nie forsowaliśmy tempa, nie chcieliśmy kozaczyć, tylko po prostu naszym priorytetem było bezpieczeństwo. I myślę, że niewiele rzeczy bym z perspektywy czasu zmienił w tym naszym wejściu.
A tam się wchodzi z jakimś przewodnikiem, czy idzie się samemu w swoim gronie?
Można w dwojaki sposób do tego podejść. Z racji tego, że znałem ludzi, którzy już powiedzmy mieli przetarte ścieżki wchodzenia z przewodnikiem i wiedziałem, że to nie jest nic abstrakcyjnego, to od początku się na taki scenariusz nastawiłem. Natomiast jeżeli chodzi o przewodnika, to tak, również jest taka możliwość, aczkolwiek nie wiązało się to dla nas z jakimś dużym fanem i z jakąś taką fajniejszą perspektywą wchodzenie z przewodnikiem. Po prostu chcieliśmy być w pełni samodzielni w tym, co robimy i mieć świadomość tego, że jako niezależna ekipa jesteśmy w stanie wejść na taki szczyt. A też trzeba dodać, że jest ona dosyć kosztowna, bo z tego, co czytałem, to wejście takie może kosztować nawet 2000 euro.
No to trochę jest. A powiedz mi, a jak dużo mieliście ekipę?
Przyszliśmy w 3 osoby. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie wejścia kilkuosobowe, to oczywiście można wchodzić samemu, niektórzy wchodzą nawet na 8-tysięczniki, można również wchodzić dwójkami, natomiast no, takim najbardziej optymalnym składem jest grupa 3 lub 4-osobowa. Powyżej 4 osób już nie jest zbyt fajnie, bo trzeba się podzielić na dwa mniejsze zespoły. Jeżeli chodzi o związanie się liną, to nie przekraczamy tych 4 osób.
Okej, okay. A powiedz mi, co trzeba umieć, żeby podjąć takie wyzwanie i wchodzić na Mont Blanc? Czy powiedzmy przeciętna osoba, która regularnie chodzi sobie po Tatrach, w górach, czasem gdzieś za granicą, na przykład ja powiedzmy, czy mógłbym się na taką wyprawę porwać, czy musiałbym się jakoś przygotować?
Tak, uważam, że większość zdrowych ludzi, którzy chodzi po górach, ma predyspozycję ku temu, żeby sobie poradzić i podejrzewam, że ci powiedział, że za 2 czy 3 miesiące bez przygotowania żadnego będziesz miał wejść na Blanka i znałbyś wszystkie instrukcje teoretyczne, to myślę, że lepszy lub gorszy sposób, ale na pewno poradziłbyś sobie z tym. Raczej mała jest szansa, że coś by się tobie stało. Natomiast wszystko się rozchodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko. A jak możemy minimalizować to ryzyko? Po prostu przygotowywać się technicznie. Więc to, co bym ci poradził na pewno i oczywiście odradzałbym ci wchodzenie bez żadnego praktycznego przygotowania, to wzięcie udziału w takich kursach zimowych wysokogórskich, które są organizowane w Tatrach. Jest kilka szkółek, która się tym para i tam naprawdę można w świetny sposób przyswoić sobie wiedzę, która pozwoli na wejście na taki szczyt.
A powiedz mi, ty byłeś na takim kursie albo którykolwiek z waszej ekipy?
Tak, 2 z nas było na takim kursie na pierwszym poziomie i jeden z nas również brał udział w poziomie 2. A resztę wiedzy po prostu przekazywaliśmy między sobą, więc tak, no większość naszej ekipy była przetarta pod tym kątem i znaliśmy dużo teoretycznych, praktycznych aspektów, jak również też korzystaliśmy z wielu lat kolegów, którzy już mieli to wejście za sobą.
Okej, fajnie. A powiedz mi, jak wcześnie trzeba rezerwować taki wyjazd, kiedy jest sezon, żeby wchodzić na Mont Blanc? Taki powiedzmy nie dla alpinistów, takich wiesz, tej najwyższej półki, tylko właśnie dla takich osób, którzy dopiero zaczynają. Czy to właśnie lato?
Tak, zdecydowanie. Wtedy jest najcieplej, te warunki są jak najmniej surowe. Dzień jest również dłuższy, więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o pierwsze wejście na tego typu szczyt, to zalecałbym wchodzenie latem.
To Sebastian, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć troszkę na temat noclegów, czy tam spaliście w namiotach, czy są po drodze jakieś schroniska, jakie się rezerwuje?
Tak, to dobrze, że wspomniałeś o temacie rezerwowania noclegów, bo to uważam, że jest chyba pod kątem organizacyjnym najtrudniejszą rzeczą do ogarnięcia w całym tym przedsięwzięciu. I sprawa wygląda tak, że wchodząc na Mont Blanc, przy drodze normalnej, którą szliśmy, mamy 2 schroniska. I żeby móc legalnie wejść na górę, musimy mieć rezerwację w każdym z nich. W przeciwnym wypadku dostaniemy mandat, zostaniemy odesłani na dół. Tylko jak sobie możesz wyobrazić, w Europie mieszka dużo ludzi, którzy chcieliby wejść na Mont Blanc. Schroniska są dwa i w każdym z nich jest mniej niż 100 miejsc. Sezon letni też jest dosyć krótki, no bo to są tylko tak naprawdę 3 miesiące takiego, powiedzmy, wchodzenia w warunkach, powiedzmy, że dla nowicjuszy, takich jak my. W pozostałej części roku to się staje znacznie trudniejsze. I o ile wcześniej, w poprzednich latach, można jeszcze było liczyć, że jakieś miejsce czasami się spontanicznie zwolni w noclegu, albo wyprosimy spanie gdzieś na korytarzu, albo na przykład ktoś nam pozwoli rozbić swój namiot obok schroniska, no to od właśnie tego roku, w którym my byliśmy, czyli 2019, no niestety, albo istety, celem ograniczenia ruchu turystycznego te przepisy się o tyle zmieniły, że trzeba już mieć faktycznie rezerwację. Było też dużo ludzi, którzy korzystali z awaryjnych schronów jako swoich noclegów wpisanych w swój jakby plan podróży, co nie jest okej, bo te schrony faktycznie powinny być wykorzystywane tylko w awaryjnych sytuacjach. No natomiast tam się zrobiła taka noclegownia z bardzo złymi warunkami, ponieważ dużo osób nie dbało tam o porządek i zostawiało straszny śmietnik po sobie.
I można za to dostać jakiś mandat na przykład?
Tak, oczywiście, aczkolwiek no nie oszukujmy się, no jest mała szansa, że akurat śpiąc na 4300 metrach przyjdzie strażnik i sprawdzi, że te śmieci, które są, to są nasze. No podejrzewam, że jest to dosyć dyskusyjne. Tak, wracając do problemu rezerwacji tych schronisk, to zaczęliśmy rozglądać się za nimi bodajże w kwietniu czy w maju, natomiast planowaliśmy pojechać na Blanka w sierpniu. No i to już było za późno, to 3-4 miesiące, większość już miejsc była porezerwowana, a no niestety, żeby zgrać się też kalendarzami we trzech, to nie mieliśmy zbyt dużo możliwych terminów. No i kombinowaliśmy na wszelkie sposoby, żeby jakoś nam się udało to zarezerwować. Odświeżaliśmy stronę po dziesiątki razy dziennie, każdy z nas, no ale to nie przynosiło skutków, bo o ile coś się czasami pojawiło, to też równie szybko znikało. Byliśmy bardzo zdesperowani, żeby jednak móc pojechać, bo już się bardzo mocno nastawiliśmy. Więc jak to się mówi, potrzeba matką wynalazku i zrobiliśmy taką prymitywną aplikację, która nam ściągała dane z kalendarza, ze strony z rezerwacjami. Następnie wysyłała powiadomienie w przypadku, kiedy jakiś slot się zwolnił. Dostawaliśmy maila i ja mniej więcej minutę po tym, jak się zwolniło miejsce na stronce, już miałem na zegarku powiadomienie, że należy szybko rezerwować i miałem tam szybko link też. Więc siadałem do kompa i odpalałem to i rezerwowałem. I pamiętam, że jedna z tych rezerwacji właśnie była podczas mojego spotkania jakiegoś tam one-to-one z menedżerem. Musiałem go przeprosić na 5 minut. Wybacz, ale mam tutaj ważną sprawę do ogarnięcia, ale podszedł z pełnym zrozumieniem, więc i tak na raty rezerwacje czyniliśmy, bo oczywiście nie było tak, że w jednej chwili zwolniły nam się 3 noclegi dla 3 osób, tylko to było takie szycie. Jednego dnia mamy dla 2, drugiego dla 1 osoby, trzeciego dla 2 i tak to wypełnialiśmy. I od tego też, jak wyjdą nam rezerwacje, uzależnialiśmy plan, czy się uda zrobić aklimatyzację, czy nie, jak długo będziemy wchodzić, bo nasz taki idealny scenariusz to zakładał tak mniej więcej 4 dni tam w Alpach. No a tutaj wyszło tak, że od rozpoczęcia naszego hikingu do wejścia na szczyt to minęło 48 godzin.
To bardzo szybko, no nie?
Tak, tak, to było bardzo szybko, dlatego też no, musieliśmy się wspomagać od początku tymi lekami przeciwko chorobie wysokościowej, bo tu nie było mowy o żadnej właściwej aklimatyzacji. No ale jednak stwierdziliśmy, że spróbujemy i się udało. No aczkolwiek jeżeli próbowałbyś wchodzić z przewodnikiem, czy tak powiedzmy zgodnie z podręcznikami, to myślę, że ze 2 noce więcej powinno się spędzić jednak przy wchodzeniu.
Czyli można powiedzieć, że to było trochę niebezpieczne.
No na pewno nie było to optymalne. Założyliśmy, że jeżeli faktycznie ta choroba wysokościowa nas dojedzie, stwierdzimy w niższym lub wyższym schronisku, że czujemy się źle i to wpływa na naszą kondycję fizyczną, no to po prostu nie będziemy dalej szli. Aczkolwiek czuliśmy się całkiem mocno, no oczywiście wydolność organizmu jest znacznie zmniejszona na wysokości powyżej 4000 metrów i już tak naprawdę w schronisku tym wyższym na 3850, no wejście piętro czy dwa piętra bez obciążenia w schronisku, no to już była zadyszka, ale liczyliśmy się z tym, więc szliśmy po prostu powoli swoim tempem i no nie było takiego momentu, że faktycznie czuliśmy, że jesteśmy dojechani przez tą chorobę wysokościową i że nie panujemy nad sytuacją.
A słuchaj, a cofnijmy się trochę jeszcze do tych noclegów. Mówisz, że noclegi bardzo ograniczają tą ilość osób, które mogą wejść na Blankę w wakacje. Czy niełatwiej byłoby to załatwić permitami? Czy jest jakieś w ogóle pozwolenie, żeby wchodzić na ten szczyt? Jak to wygląda?
Nie, nie ma żadnych permitów i tak naprawdę właśnie tylko te schroniska są takim formalnym wyznacznikiem. No też nie należy zapominać o tym, że jest kilka dróg wejścia na Mont Blanc. Bodajże 3 czy 4 są takie, powiedzmy, te najpopularniejsze. Ta droga normalna wiedzie właśnie przez te dwa schroniska, ale chyba z 70% osób w nią wchodzi, więc jakby większość ruchu jest generowana tędy. Mówisz o kwestii wprowadzenia permitów? No tak, z pewnością to też by się mogło przyczynić do tego, że jednak ten ruch byłby tam unormowany, no bo nie ma co się oszukiwać. Sporo osób tam, szczególnie w sezonie letnim, wchodzi. Wydaje mi się, że około 300 dziennie gdzieś tam zagląda na szczyt.
O kurczę, to dużo, no nie?
Tak, tak. Aczkolwiek będąc na szczycie akurat trafiliśmy na taki moment, że mieliśmy szczyt przez 15 minut zupełnie dla siebie i nikogo nie było z nami. Więc...
Czy to jest coś nietypowego tam?
Myślę, że jest to dosyć nietypowe. Oczywiście to jest zależne od pory, w której się wybierasz, ale akcje górskie zazwyczaj ludzie rozpoczynają około 2-3 w nocy i dochodzą na sam szczyt około, powiedzmy, godziny 8. My wyszliśmy chyba około 3, ale też szliśmy dosyć powoli, nie spieszyliśmy się i staraliśmy się oszczędzać siły i też mieliśmy świadomość tego, że nie mamy dużo doświadczenia, więc z dużą dozą ostrożności przynajmniej zachowywaliśmy się na szlaku, więc wydaje mi się, że byliśmy raczej w grupie tych osób, które później dotarły, będąc na szczycie o 10 rano, niż wcześniej, więc pewnie z tego też to wynikało, że już nie było tłoku.
To jak już przyszliśmy do tej waszej wspinaczki, czyli do tego, gdy już zaczęliście wchodzić na Blanka, jesteśmy już po tych przygotowaniach, to powiedz mi, ile godzin dziennie musieliście chodzić, skoro mieliście takie deadline'y tylko o tych 48 godzin?
To tak, pierwszego dnia wjechaliśmy kolejką na bodajże 1800 metrów, no i stamtąd się takie właściwe podejście rozpoczyna. Musieliśmy 1300 metrów przewyższenia pokonać. Wydaje mi się, że poraliśmy się z tym w mniej niż 10 godzin na pewno, może około 8 godzin. Drugi dzień był najkrótszy pod kątem chodzenia, bo tak naprawdę czekało nas no tylko i aż 700 metrów przewyższenia z schroniska pierwszego do schroniska drugiego. No i to przewyższenie dosyć szybko się zdobywało w metrach, ponieważ to było takie wejście a la wspinaczkowe, więc to nie było tak, że gdzieś tam brudziliśmy bardzo dookoła za kosami, tylko to była czysta wysokość, którą się praktycznie zdobywało.
A powiedz mi, to była taka typowa wspinaczka? Już normalnie, że wbijasz czekan, wkręcasz śruby?
Nie, nie, nie. Wspominałem wcześniej, albo nie wspominałem, o sprzęcie. Więc śruby lodowe mieliśmy tylko w razie jakichś takich nieprzewidzianych okoliczności, albo w tym wypadku no przewidzianych, że gdyby nam się zdarzyło wpaść do jakiejś szczeliny i musieć mieć konieczność wyciągania się, to no małą szansę dawaliśmy na to, że z nich skorzystamy. Też żadnego dry toolingu, czyli wbijania się w lód czekanami, nie trzeba uskuteczniać, wchodząc tą drogą normalną, więc porównałbym to do takiego, powiedzmy, bardziej stromego hikingu, którym mamy do czynienia, powiedzmy, w Tatrach, na odcinkach Orlej Perci. Myślę, że jest to całkiem porównywalne, tylko że tutaj no cały czas po prostu się ciśnie dosyć pionowo. Przynajmniej na tym odcinku pomiędzy dwoma schroniskami. On jest taki najbardziej, no najbardziej pionowy, bym powiedział.
A jeżeli mówisz, że były te dwa schroniska po drodze, czy wy mieliście na przykład ze sobą namiot, że w razie czego, jeżeli nie pokonacie pewnej trasy, gdzieś tam się rozbić po drodze, czy nie?
Tak, mieliśmy ze sobą namiot, bo jeden dzień, który mieliśmy gdzieś tam porezerwowany, on zakładał nocleg chyba jednej czy dwóch osób w namiocie, bo nie udało nam się zdobyć schroniska. Jak się później okazało, ten namiot niepotrzebnie wnosiliśmy na to 3100 metrów, bo chyba też od tego roku to się zmieniło i o tym nie wiedzieliśmy. Nikt z naszych znajomych nas też o tym nie uprzedził, bo wchodził jeszcze w innych warunkach. okazało się, że jednak jeżeli mamy wykupione miejsce na polu namiotowym, to śpimy w takim namiocie, który już tam jest na stałe rozbity, w którym jest jakieś 10 łóżek polowych i każde z tych łóżek jest wyposażone w pościel. Więc no, ten nasz namiot po prostu zostawiliśmy w tym pierwszym schronisku. Jeżeli chodzi o kwestię takiego awaryjnego rozbijania namiotu gdzieś tam przy trasie, to no, takie rzeczy zazwyczaj się dzieją w nocy. No tutaj nie było opcji, żebyśmy w nocy gdzieś zastała nas trasa, bo wchodziliśmy tak naprawdę w nocy o drugiej, o trzeciej, każdego dnia praktycznie. I tam też nie ma za bardzo gdzie rozbić tego namiotu. Granie jest dosyć wąska, wcześniej jest takie pionowe wejście. No niewiele jest takich miejsc, gdzie można rozbić namiot, a tam, gdzie można je faktycznie rozbić, no to są albo schroniska, albo jest schron awaryjny, więc raczej to jest skrajnie rzadka sytuacja, że ktoś musiałby tam rozbijać namiot.
A zakładając na przykład, że ktoś by się zgubił, a może na przykład nie da się tam zgubić, jak są oznaczone szlaki?
Kierowaliśmy się głównie śladami innych osób. Oczywiście znaliśmy mniej więcej orientację, że w tym miejscu będziemy się powiedzmy kierować na północny wschód, czy tam południowy zachód. Są też drogowskazy, ale no też się tak zastanawiam, czy faktycznie gdybyśmy szli pierwsi i musieli jakby przedzierać ten szlak śniegowy, to czy byłoby to proste? No nie, myślę, że znaleźlibyśmy drogę finalnie, ale byłoby to dużo bardziej niebezpieczne niż faktycznie miało miejsce, bo po prostu ta nasza trasa mogłaby nie być optymalna, mogłaby się odbywać jakąś trasą taką bardziej wyeksponowaną niż było to konieczne, albo w pobliżu jakichś takich, nie wiem, może nawisów śnieżnych. No a w ten sposób podążając za kimś, to mieliśmy pewność, że no jednak idziemy za wszystkimi. Warunki są w porządku, nie ma żadnej zamieci, więc widać było tą trasę. No natomiast jeżeli przyszłoby nam samym przedzierać ten szlak, no to myślę, że już szczegółowo musielibyśmy sobie rozpisać jakieś punkty orientacyjne. No nie zalecam takiej opcji dla osób niedoświadczonych i lepiej po prostu wtedy nie iść pierwszymi i pozwolić iść tym, którzy no jednak tą trasę znają.
A mieliście jakieś niebezpieczne sytuacje?
Tak, mieliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji. Kilku z nich się spodziewaliśmy. Taką koronną, niebezpieczną sytuacją, która ma miejsce przy wchodzeniu na Mont Blanc, jest ten właśnie odcinek pomiędzy pierwszym schroniskiem Tethus i drugim schroniskiem Goûté. I tam mamy taką sytuację, że wchodzimy właśnie praktycznie w linii prostej, pionowo, tak to wygląda z daleka, no w rzeczywistości się okazuje jednak to troszkę bardziej wypłaszczone. I najpierw idziemy lewą stroną, taką trochę granią. Obok tej grani jest taki kuluar, który wygląda jak taki wąwóz. I po drugiej stronie też jest grań. I w pewnym momencie musimy z jednej strony grani przejść na drugą, pokonując ten kuluar. I ten kuluar, który jest nazywany grą kuluar lub tak bardziej powiedzmy kuluar śmierci albo Rolling Stones, a swą nazwę zawdzięcza temu, że szczególnie w okresie właśnie letnim ma tam miejsce taka niebezpieczna sytuacja, że skały, które są związane na końcu tego kuluaru, na szczycie góry, pod wpływem promieni słonecznych, ten lód, który trzyma te skały, zaczyna odpuszczać. Ta sytuacja powoduje lawinę skalną i kolejne kamienie spadające, pociągając ze sobą kolejne i kolejne. I finalnie na dole robi się bardzo niebezpieczna sytuacja, bo głazy tak o średnicy, czasami pół metra albo metra, no spadają i faktycznie zabijają ludzi. Blanc jest górą, która w historii chyba zabiła najwięcej osób.
Nawet więcej niż te wszystkie w Himalajach, tak?
Tak, tak. No ale oczywiście wynika to nie z tego, że jest trudniejszą górą, bo w ogóle nie uchodzi nawet za bardzo trudną górę, nawet no w Europie nawet nie jest najtrudniejszą, tylko po prostu no wynika to pewnie w dużej mierze z jej popularności. Na K2 raczej nie wchodzą osoby, które nie mają doświadczenia. No a tutaj właśnie kilkanaście osób średnio rocznie jednak umiera na tym Blancu, a jakby łączna liczba zgonów to już chyba pod 10 tysięcy może nawet podchodzić.
Niezachęcające statystyki.
No nie zachęcające na pewno. No oczywiście nie wszyscy giną w tym kuluarze i nie wszyscy na drodze normalnej. I tak wracając do tego kuluaru, to tam jest właśnie taka sytuacja tych spadających kamieni, więc przejście jego trwa może 40 sekund, bo to jest odcinek może 100-metrowy. No ale to jest chyba najdłuższe 100 metrów, które każdy z nas w życiu musiał pokonać, a musieliśmy pokonać go dwukrotnie. I o ile rano przechodziliśmy około godziny 3-4 nad ranem i tak się zaleca właśnie go pokonywać, kiedy jeszcze jest zimno, ciemno i te promienie słoneczne nie mają szans rozpuszczania tego lodu. Natomiast w powrocie tam to już była inna sytuacja, bo zaczęliśmy schodzić tym kuluarem około godziny 18, to jeszcze było pełne słońce. Te skały cały czas zwaliły i cały czas tam tylko spadały i no, nas stresowały. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli na samym dole się jeszcze raz z tym zmierzyć. Później kolejna rzecz, która była stresująca, no to już odcinek pomiędzy drugim schroniskiem a szczytem. Okazało się, że ta grań jest naprawdę bardzo wyeksponowana i no, zrobienie jednego, dwóch nieprawidłowych kroków, no to może się faktycznie skończyć upadkiem, a na ten upadek może mieć tylko jeden skutek.
Problem też... Nawet zahaczenie rakiem, no nie?
Tak, właśnie o takiej sytuacji się najbardziej baliśmy, że klasyczne zahaczenie rakiem o nogawkę no może się bardzo źle skończyć, więc trzeba ekstremalnie być skupionym w tych sytuacjach. Trochę trudność podwyższa fakt, że kiedy my wchodzimy na górę, jest też pewnie grono osób, które schodzi w tym samym czasie, więc musimy się minąć na jednej wąskiej ścieżce. I to zazwyczaj odbywało się tak, że szukaliśmy troszkę szerszego momentu, kucaliśmy, okopywaliśmy się rakami, wbijaliśmy czekan, no i pozwalaliśmy ludziom z naprzeciwka przejść. Schodząc ze szczytu, no okazało się, że chłopaki Paweł z Piotrkiem mają problemy z oczami, które się bardzo naświetliły przez silne promieniowanie ultrafioletowe, które panuje w takich warunkach na dużej wysokości. I stało się tak dlatego, że nie mieli okularów, które miały najwyższy poziom tej ochrony przeciw promieniowaniu UV. Bodajże są 4 poziomy, ten 4 najwyższy to jest taki lodowcowy, natomiast chłopaki chyba mieli 3. Ja też miałem 3, tylko że ją zgubiłem przed wyjazdem i uratował mnie fakt, że pożyczyłem sobie od kolegi, który już był na blanku, właśnie 4. I dlatego gdzieś tam moje oczy w miarę w porządku się zachowywały, no natomiast chłopaki już przy zejściu bardzo cierpieli, schodzili z trochę przymrużonymi oczami. Na okulary nakładali jeszcze gogle narciarskie, więc no to było naprawdę ciężkie zejście i no nie chcę powiedzieć, że po omacku schodziliśmy, bo no aż tak ekstremalnie nie było, ale to mocno utrudniało i w tym wyższym schronisku, jak już udało nam się do niego dotrzeć, to zrobiliśmy sobie 2 godziny przerwę na regenerację, na jakąś drzemkę, poprosiliśmy medyka o pomoc, dostali chłopaki maści, to nam trochę pomogło, no i później mogliśmy dalej kontynuować wycieczkę. Ale no, oczy im jeszcze uzawiły kolejnego dnia bardzo.
A powiedz mi, nie bałeś się o chłopaków? W sensie nie przeszło ci coś takiego, taka myśl w głowie, że może nie wszyscy wrócicie do schroniska? Wiesz, że to są wysokie góry, wystarczy jeden zły krok czasami i no i spadasz, no nie?
Tak, no oczywiście, to pewnie różne myśli się kotłowały w takiej sytuacji, ale staraliśmy się siebie wzajemnie pilnować i jakby co chwilę sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy każdy się trzyma trasy. Tam, gdzie się dało, to szliśmy spięci liną. Na grani szczytowej nie szliśmy związani, bo no taki zabieg związania się, jeżeli faktycznie nie mamy dużego doświadczenia, to tak naprawdę tylko pogłębia straty w przypadku ześliznięcia się którejś z osób, bo raczej są nikłe szanse na to, że pozostali zdążą zareagować w tych warunkach na tyle sprawnie i zachowają na tyle trzeźwy umysł, żeby zapobiec jakiejś tragedii. Więc no... Niestety no powyżej 4300 metrów pod tym kątem no trzeba jeszcze bardziej liczyć na siebie niż w tych pozostałych chwilach.
Wy to wiedzieliście przed wyjazdem, prawda?
Tak, to było zgodnie z planem i tak się też nastawialiśmy na taką sytuację. No natomiast jak już nam się udało zejść z tej takiej najbardziej wyeksponowanej szczytowej grani, spięliśmy się liną, to już wtedy wiedzieliśmy, że jesteśmy bezpieczni i że dotrzemy do tego schroniska. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne jakieś stresujące sytuacje, to zaraz na samym początku schodzenia wzdłuż niego, ja łapiąc jakiś taki kamień wystający, chcąc się przytrzymać po prostu przy schodzeniu, ten kamień się oderwał pod moją ręką. On był mniej więcej średnicy, myślę, że 30 centymetrów i on wypadł mi z dłoni i uderzył mi w kolano na tyle mocno, że no miałem trudności ze zginaniem. Tam oczywiście krew się też polała i no miałem obawy.
No to poważnie.
No tak to wyglądało, no naprawdę. Dosyć była to stresująca sytuacja. Od razu pierwsze myśli miałem takie, że jednak wszystko do tej pory się udawało zgodnie z planem. Udało nam się zdobyć szczyt, a już na ostatniej prostej tak naprawdę w taki trochę frajerski sposób kończę swoją przygodę i wrócę helikopterem jednak na dół, więc ta radość nie będzie taka pełna. No takie miałem myśli wtedy. Natomiast opatrzyliśmy szybko ranę, zdezynfekowaliśmy, jakoś nałożyliśmy opaski, bandaże. No okazało się, że jestem w stanie iść, mam ograniczoną ruchomość, nie mogę w pełni zginać tego kolana, więc to mi utrudni mocno zejście, no ale jednak mnie nie wykluczało, więc dało się schodzić, no chociaż spowalniało nas to na pewno. Będąc na tej takiej grani, również nie jesteśmy do końca bezpieczni, bo schodząc w pewnym momencie usłyszeliśmy, że coś podejrzanie mocno i blisko nas uderzyło. Zwróciliśmy się i zobaczyliśmy, że jeden kamień, który leciał wzdłuż kuluaru, na tyle krzywo się tam odbił, że poleciał w górę i leciał tak w naszą stronę. Jakby jeszcze jedno odbicie, to już mógłby polecieć wprost na nas, więc jakby szybko zareagowaliśmy, padliśmy, schowaliśmy się za najbliższymi jakimiś tam skałami. No na szczęście przy kolejnym uderzeniu jego impet wyhamował, gdzieś po prostu się zatrzymał na innym kamieniu, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że faktycznie można też oberwać tym kamieniem, nawet będąc na podwyższeniu. Nie wiem, może to była jakaś bardzo rzadka sytuacja, że on się akurat tak odbił, ale nie sądzę. Myślę, że też trzeba mieć jakby cały czas oczy i uszy otwarte i nie odpuszczać tej koncentracji i cały czas być uważnym na to, co się dzieje.
Czyli stresik był.
Tak, był stres na pewno. No i już na samym dole czekało nas to przejście. To była godzina około chyba 20:21, jak tam dotarliśmy. No i wiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę ostatnia już taka prosta, że już po tym momencie nic nam się praktycznie nie wydarzy, ale no cały czas jakby mieliśmy z tyłu głowy ten stres i jeszcze nie cieszyliśmy się w pełni tym naszym wejściem. I no zaczęliśmy przechodzić. Przechodziliśmy oczywiście też starając się minimalizować potencjalne straty, więc pojedynczo. No mi przypadło przechodzenie akurat ostatniemu, więc jakby dopinałem tą naszą wycieczkę, przynajmniej jej najbardziej stresującą część. No ale to też jeszcze powodowało, że ta niepewność się we mnie tak kumulowała. No ten moment przejścia przez kuluar myślę, że był równie szczęśliwy, co właśnie wejście na sam szczyt. Bo to była taka pieczątka trochę na tym naszym wyjeździe, że no faktycznie zeszliśmy też na dół. No oczywiście to było wciąż 3100 metrów, czy tam 3200, ale wiedzieliśmy, że już najgorsze jest zdecydowanie za nami. Więc wtedy tak już szersze uśmiechy jeszcze bardziej zagościły na naszych twarzach.
Słuchaj, bo my już w zasadzie wracamy, ale jeszcze nie rozmawialiśmy o tym wejściu na sam szczyt. Powiedz mi, jak tam dotarliście? Jakie mieliście myśli? Czy widoki faktycznie są tak przepiękne? Co pomyślałeś, co poczułeś?
Wejście na szczyt to cudowne uczucie i też właśnie ta świadomość, że jesteśmy powyżej 700 milionów pozostałych Europejczyków i mamy tą górę, ten szczyt na kilkanaście minut dla siebie podczas takiej fantastycznej pogody, też w towarzystwie, które jakby bardzo dobrze ze sobą współpracuje i funkcjonuje. Próbowaliśmy w miarę możliwości wykonać telefony do najbliższych, ale tam różnie było z zasięgiem i z bateriami w telefonie. Ale no ta świadomość właśnie pokonania tej góry była czymś naprawdę wspaniałym, ale to też jakby cały czas z tyłu głowy no mieliśmy świadomość, że musimy zejść, że to jest tylko połowa drogi tak naprawdę, więc ta radość była ogromna i naprawdę wiele emocji w nas wzbudzała i wzruszenia, ale jednak no nie była jeszcze pełna, bo no wiedzieliśmy, co nas jeszcze czeka w powrocie.
A wejście na ten szczyt wymagało jakiejś nadludzkiej siły? Jakbyś tak to porównał do swoich poprzednich wypraw, czy to było coś takiego, wiesz, faktycznie dużo, dużo bardziej męczącego?
Wiesz co, pod kątem fizycznym myślę, że miewałem dni podczas jakichś takich wypraw górskich w przeszłości, kiedy podobnie się męczyłem, może czasami nawet trochę więcej. Na przykład ten dzień, kiedy szliśmy wzdłuż kuluaru i mieliśmy 700 metrów do pokonania, to on fizycznie nie był jakoś wyczerpujący i dosyć wcześnie dotarliśmy do tego drugiego schroniska około godziny bodajże 14. No natomiast ten dzień, kiedy musieliśmy zdobyć szczyt, wyjście z schroniska o 3, a dotarcie o 22 bodajże do niższego schroniska, no mieliśmy dwugodzinną przerwę też w międzyczasie, też trzeba mieć to na uwadze, ale był no bardzo wyczerpujący. Też oczywiście ogromną trudność sprawia jednak ta wysokość, o której wspomniałem, bo wydolność organizmu jest ogromnie ograniczona, będąc na takiej wysokości. Ale nie powiedziałbym, że jest to coś z drugiej strony nadludzkiego, bo też no żaden z nas nie jest jakimś robotem. To są ludzie, którzy jednak biegają nawet na tą górę, też o takiej słyszałem, więc myślę, że... Tak, no jest to do ogarnięcia dla osoby średnio dobrze wytrenowanej, myślę. Spotkaliśmy takie też osoby, taką panią z Polski w średnim wieku, no taką panią Grażynkę byś powiedział, która też już była właśnie po wejściu na szczyt ze swoim mężem. Z tego co opowiadała, nie miała żadnych ekstremalnych wcześniej doświadczeń górskich, no, była taką taterską miłośniczką. I myślę, że wejście tą trasą normalną to nie jest nadludzki wysiłek.
A to wejście na Blanka zwiększyło twój apetyt na dalsze, kolejne takie wycieczki, wysokie góry?
O tak, zdecydowanie zwiększyło. Miałem właśnie się znaleźć na Alasce za 2 tygodnie, no ale z uwagi na obecną sytuację, no to nie jest niestety możliwe. Mam nadzieję, że się uda pod koniec wakacji. Natomiast tutaj z chłopakami pod kątem właśnie już naszych wysokogórskich wycieczek, to planujemy wejść na Triglav w Słowenii i przy okazji pewnie zrobimy jakąś ferratę we Włoszech albo w Słowenii. Natomiast jeżeli chodzi o takie już wyższe góry, no to tak, to w przyszłym roku planujemy Kaukaz, czyli tak klasycznie Kazbek z Elbrusem, jakiś 2-tygodniowy trip.
To też szczyt chętnie odwiedzany przez Polaków, no nie?
Oj tak, zdecydowanie. Z tego co mi wiadomo, tam właśnie jest jednostka polskiej służby ratowniczej, która bardzo dobrą robotę robi. Chyba nawet więcej Polaków tam w tej chwili wchodzi niż Gruzinów.
No proszę.
Przynajmniej na Kazbek.
A poradziłbyś coś komuś, tak powiedzmy w jednym, maksymalnie dwóch zdaniach, osobie, która wybiera się na Blankę albo w ogóle to rozważa, co powinien zrobić, pomyśleć, przygotować się?
Tak, to po pierwsze uważam, że nie należy się jakoś przesadnie bać tych Alp, tylko po prostu troszkę się doedukować pod kątem topografii, pod kątem tego, jakie właśnie warunki panują w Alpach. No, nam bardzo pomogły zimowe kursy turystyki wysokogórskiej. Można się nauczyć, jak się posługiwać całym osprzętem potrzebnym do takich akcji górskich w Alpach. Taki czekany, też ratownictwo lawinowe, korzystanie z sond, detektorów, kopanie jam śnieżnych, wszelkie tego typu rzeczy, więc to daje naprawdę solidne podstawy, a poza tym też można tam porozmawiać z instruktorami, którzy bardzo wiele wskazówek są w stanie udzielić nam.
A nauczyła cię czegoś ta wyprawa, tak wiesz, mentalnie?
Tak, no to jakby była kolejna rzecz, która gdzieś tam daje mi do myślenia pod kątem tego, że czasami są takie rzeczy, o których słyszymy i które nam się wydają ekstremalne do zrobienia, a gdy się już za nie zabieramy i rozkładamy na czynniki pierwsze i gdzieś tam podążamy wedle swojego wyznaczonego planu i się tego naprawdę mocno trzymamy, to jednak one są do zrobienia. I ten horyzont, który się wydaje taki bardzo odległy, to jednak szybko się przybliża. Dla mnie, szczerze mówiąc, kiedyś to też się wydawała taka odległa perspektywa, ale no jak właśnie poznałem osoby, które to robią i później zacząłem sam się tym interesować, to jednak okazało się, że no to nie jest jakby coś takiego surrealistycznego, jak kiedyś mi się zdawało i faktycznie przy jakimś tam samozaparciu można na pewno sobie pozwolić na wejście tam.
A ile cię tak kosztowo wyszła ta wyprawa? Czy to jest bardzo droga zabawa?
Całkiem sensownie nas to wyszło, bo tygodniowy wyjazd kosztował nas chyba 2300 zł.
Niedużo.
No, też mi się wydaje, że nie. Dużą częścią tego budżetu były oczywiście schroniska, bo koszt noclegu w schronisku to jest bodajże 65 euro za osobę, w pokoju wieloosobowym oczywiście. Ceny w tych schroniskach też oczywiście są odpowiednio wysokie, przykładowo butelka 1,5 litra wody kosztuje 7 czy 8 euro. No z tego też względu woleliśmy sobie rozpuszczać śnieg przy swojej kuchoneczce.
Słuchaj, myślę, że wyczerpaliśmy temat odnośnie Blanka. Sebastian, bardzo ci dziękuję za ten odcinek, bardzo fajnie się z tobą rozmawiało. Przyznam, że w większości tych faktów o Blanku nie wiedziałem, mimo że już rozmawialiśmy wcześniej trochę na temat tej wyprawy. Także wielkie dzięki.
Dzięki również, Piotrek, słucham twojego podcastu i bardzo się cieszę, że robisz dobrą robotę i mogę gdzieś tam przynajmniej swoją drobną cegiełkę do tego dołożyć. A przy okazji to też było dla mnie fajne pod tym kątem, że mogłem sobie odświeżyć parę faktów. Dzięki wielkie za rozmowę. Trzymaj się.
Dziękuję. Jeżeli spodobał ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco, dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, to zapraszam na mój profil na Facebooku Przystanek na Gadanie. Publikuję tam również inne ciekawe rzeczy. Jeżeli natomiast chciałbyś zobaczyć miejsca, do których podróżuję, to zapraszam cię na Instagrama, na mój profil również Przystanek na Gadanie. Linki w opisie. Także do usłyszenia w następnym odcinku.